Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przedstawię się, ksiądz Rafał Grewczyk, bo nie wiem, czy mnie wszyscy kojarzą. Zapisz kwadratowymi literkami. Czasami jest tyle sytuacji w naszym życiu, które jakby sprawiają, że od celu coś go próbuje odciągnąć. Mnie trochę gardło złapało, trochę słychać, ale jeszcze żyję, jest w porządku. Natomiast jak to zwykle bywa, w piątki mam kancelarię i znowu miałem sytuację, trochę niemiłą. I tak się zastanawiałem sam. Jak to jest? Człowiek próbuje być dobry dla innych, nie wyrządza nikomu żadnej krzywdy, a tutaj od razu atak. Jest taka fajna książka, którą czytałem, jak byłem w szpitalu. Porozumienie bez przemocy. Czyli jak rozmawiać z drugim człowiekiem, żeby nie było żadnego gniewu, zazdrości, czegoś, co właściwie niszczy relacje. I tam jest mowa właśnie o żyrafach i o szakalach. Szakal to człowiek, który nie pozwala swojemu rozmówcy cokolwiek powiedzieć. Nie pozwala wysłuchać. Nie pozwala wypowiedzieć nic. Widzę cię takim, jakim jesteś, tak cię oceniam. Natomiast ludzie pokroju żyrafy to są ludzie, którzy mają długą szyję, ale o co chodzi? Oczywiście to jest metafora. Zanim krew dojdzie do mózgu, to ona trochę ostygnie. I człowiek potrafi mieć dystans do drugiej osoby, żeby nie powiedzieć niepotrzebnie pewnych słów, które mogą zranić. I zamiast wydawać wyroki, zadaje pytanie. Dlaczego taki jesteś? Dlaczego tak postąpiłeś? Tego się powinniśmy uczyć jako wspólnota. Jesteśmy już po sporym kawałku rekolekcji, który się tak naprawdę nie kończy dzisiaj. Może nasze spotkania tu w kościele się kończą, ale one się nie kończą tak w rzeczywistości. Bo skoro ta ostatnia konferencja ma dotyczyć wspólnoty, czyli Kościoła, to znaczy, że wspólnotę utworzyliśmy i powinniśmy tą wspólnotę podtrzymywać. Jest tutaj pani doktor kardiologii, która zna się na sercu. Ja się na sercu znam też, ale może z drugiej strony. Ja powiem tak, że każdy z nas ma połowę serca. To jest sprzeczne z nauką. Bo druga połowa serca należy do tych, których spotykamy. Mówię oczywiście o sercu duchowym. Tym, które człowiek dostał. Dlaczego człowiek pragnie wspólnoty? Bo chce odnaleźć drugą połowę. Tu nie chodzi o kogoś, w kim się człowiek zakocha. Popatrzcie się, dla Adama Pan Bóg stwarza kobietę, bo był samotny. Potrzebował kogoś. My też siebie nawzajem potrzebujemy. Są takie osoby w tej grupie, którą utworzyliśmy, z którymi się fajnie komunikujemy. Czujemy się dobrze. Czujemy się wysłuchani. To jest ta połowa serca, którą my właściwie szukamy całe życie. Ta połówka serca może się składać z wielu elementów. Ja nieustannie odkrywam, że zdobywanie przyjaciół, to tak trochę dziwnie brzmi, ale poznawanie nowych ludzi, którzy stają się przyjaciółmi, trwa całe życie. Kiedyś myślałem, że w życiu chodzi o to, żeby zdobyć zaufanie jednej osoby i ją nazwać przyjacielem. Nie da się tak. Mam 37 lat, ale ta definicja już upadła, że tylko jeden przyjaciel. Jeden przyjaciel rzeczywiście jest taki, który jest ponad wszystkimi. Jest nim Jezus. Jemu zaufaliśmy. Jego uczyniliśmy Panem i Zbawicielem swojego życia. To jest za nami. Ale Jezus zostawia nam siebie w innych ludziach. Czasami nawet jest tak, że ktoś może do nas być wrogo nastawionym, a później w trakcie wędrówki razem, wyboistą drogą, staje się przyjacielem do końca życia. Cały czas nawiązuję do tej książki Porozumienie bez przemocy. Świat do tego nas prowadzi, żebyśmy walczyli nieustannie o swoje. Ale dokąd prowadzi walka? Jeśli chcecie walczyć, to idźcie, zapiszcie się do wojska, jedźcie gdzieś, gdzie jest wojna i tam walczcie. My mamy walczyć rzeczywiście o swoje życie, walczyć ze złem, sprzeciwiać się złu, ale nie walczyć z człowiekiem, który może zło popełnia. Pierwsza rzecz, chcę, żebyście zapamiętali tą połowę serca. Naprawdę, człowiek bez wspólnoty nie potrafi żyć. Jakiś czas owszem, ale przychodzi taki moment, kiedy naprawdę się czujemy samotni, niezrozumiani, gdzie nie mamy do kogo otworzyć swoich ust, porozmawiać. Połowa serca. Mogę śmiało dzisiaj powiedzieć, że wy też stanowicie tą połowę serca. Czyli całe moje, całe nasze serce. Jak to było z tą wspólnotą od początku? Wspólnotą, którą nazwaliśmy Kościołem. Trzeba się trochę przenieść w czasie, do momentu, kiedy Jezus zaczyna nauczać, chodzić, uzdrawiać, przestrzegać. Gromadzą się wokół Niego uczniowie. Jest ich sporo. W Piśmie Świętym jest napisane, że to były tłumy, czasami niezliczone, 5 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, czyli mogło być nawet 15 tysięcy w pewnych sytuacjach. I co robi Jezus dalej? Czy jest anonimowy? Nie. Wybiera sobie spośród nich tak zwanych 72. 72 uczniów. Chce, żeby byli przy Nim, byli najbliżej Niego, by zrozumieli każde słowo, które jest wypowiedziane przez Jezusa. Wiemy, że tak się nie stało. Może za mało byli otwarci też na działanie Boga, na działanie łaski. Zostawmy to. Wybrał 72, a spośród nich wybiera później 12 apostołów. Czyli kogoś, kto będzie przewodził pewnym wspólnotom. Mówi tak, słuchajcie, przyjdzie taki czas, kiedy ubiczują mnie, ukrzyżują, odejdę z tego świata. Ale zmartwychwstanę. Czy wierzycie w to? Tak, wierzymy. Wiemy, jak to się skończyło. Przy ukrzyżowaniu jest tylko Jan apostoł i kobiety, które emocjonalnie były związane z Jezusem. Tylko Jan apostoł widzi, jak jego mistrz umiera i mówi do Jana: Jezus, to jest matka Twoja, do Maryi, to jest Twój syn. Kolejny etap powstawania wspólnoty. To jest ofiara z siebie, to jest ofiara swojego czasu, to jest danie czegoś, co jest dla mnie najistotniejsze. Jezus daje Maryję, daje swoją matkę. Czasami tak bywa, jeśli są mocne relacje między ludźmi, to obca matka dla kogoś jest jak matka, która go urodziła. Ja takich matek i takich ojców mam trochę. Są to osoby, na które się liczy w każdym momencie, które mogą wysłuchać, które mogą podpowiedzieć, które mogą nawet okrzyczeć. To jest wspólnota. Wspólnota, popatrzcie, polega na słuchaniu, ale też na mówieniu tego, co nie jest w porządku. Co się dzieje dalej? Po swojej śmierci Jezus zmartwychwstaje. Apostołowie trochę się rozpierzchli, pochowali, przestraszyli się śmierci. Każdy z nas by to samo zrobił. Nie ma ich mistrza. Nie ma po co żyć. Stracili sens. Może nadzieja nie do końca wystygła. Jezus zmartwychwstaje, przychodzi do apostołów. Wiemy, że jest ich 11. Do tego odejmujemy jeszcze Tomasza, którego nie ma z pozostałymi, czyli jest 10. Widzą Jezusa zmartwychwstałego. Uwierzyli. Po fakcie przychodzi Tomasz i mówi: wiecie co, jak nie zobaczę śladu po gwoździach, nie uwierzę. Jak nie wsadzę palca w jego rany, też nie uwierzę. Możecie mi mówić, co chcecie, ale to jest niemożliwe. Jezus przychodzi i mówi właśnie te słowa: podnieś swój palec i włóż w moje rany. Kolejny etap tworzenia wspólnoty. Budzenie wiary w tych, którzy wiarę mają słabą. Rozpalanie nadziei. Czasami we wspólnocie jest tak, że niestety walczymy między sobą. Niszczymy drugą osobę. Co to za wspólnota, w której źle się czuję? Wspólnota to taka grupa ludzi, która jest w dobrych i trudnych momentach. Jezus jest jakiś czas z apostołami, znowu przypomina im całą naukę, wydaje się im, że wszystko zrozumieli i mówi: słuchajcie, muszę odejść, muszę wstąpić do nieba, muszę wstąpić tam, gdzie i wy wstąpicie, gdzie będziecie naprawdę szczęśliwi, gdzie to, co dla was teraz jest bolączką, przestanie tą bolączką być. Ale wiecie co? Ześlę wam Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, tego, który zostanie z wami na zawsze. O co chodzi? Ducha miłości. Jak można zapewnić osobę, którą się opuszcza, że i tak cię kocham? Odchodzę i mówię: kocham cię, ale mnie już nie będzie. Będzie ze mną twoje serce. Będą wspomnienia z przeszłości. Będę z wami, naprawdę będę. Jeśli chcesz, to odczujesz. Kolejny etap tworzenia wspólnoty. Zapewnienie o miłości. Wykrzywione jest to słowo w czasach, w których żyjemy. Miłość straciła wiele przez media. To jest telewizja, internet, radio, gazety. Miłość, słowo miłość stało się wytrychem do tego, żeby niektórych sprowadzić na manowce. O jaką miłość chodzi Jezusowi? Jeśli macie zaburzony obraz i definicję miłości, To w Ewangelii możecie to odnaleźć, czytając Ewangelię pod kątem miłości, zadając sobie pytanie: Panie Jezu, gdzie tu jest miłość wtedy, kiedy Ty wyrzuciłeś na przykład przekupniów ze świątyni? Gdzie tu jest Twoja miłość do człowieka? Gdzie jest miłość do człowieka, kiedy zwracałeś uwagę faryzeuszom uczonym w piśmie? Gdzie jest miłość w uzdrowieniach? Gdzie jest miłość w uwolnieniach od opętania? Jeśli tak będziecie czytać Ewangelię, zobaczycie, że rzeczywiście Jezusowi chodzi o dobro człowieka. Nie o dobro swoje, ale o dobro człowieka, do którego został posłany. Kolejny etap tworzenia wspólnoty. Czy bardziej liczy się Twoje dobro, czy drugiej osoby? Wiem, że to, co mówię, może jest trudne. Staram się to jakoś naszkicować i narysować. Temat wspólnoty i Kościoła to jest temat, który moglibyśmy właściwie mówić na jego temat około 2-3 godzin. Ja, żeby katechezę przeprowadzić dotyczącą Kościoła i wspólnoty w szkole, mam na to 3 lekcje. Jezus zsyła Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela. Co dzieje się z apostołami dalej? Każdy z nich idzie w swoją stronę. Każdy z nich idzie głosić dobrą nowinę. Każdy z nich daje siebie. Ale czy już rozchodzą się tak, żeby się nigdy nie spotkać? Nie. Rozchodzą się w swoją codzienność, w głoszenie dobrej nowiny, ale spotykają się ponownie, żeby podzielić się tym, co się udało. Słuchaj, założyłem wspólnotę w Rzymie, ja założyłem wspólnotę w Koryncie, ja w Efezie. Tam jest trudno, tam jest tak i tak. A w naszym życiu nie jest podobnie? Słuchaj, moje relacje w pracy są trudne, ale zacząłem mówić na temat Jezusa i Ewangelii. Wiesz, że zaczęli się ludzie zmieniać? Spotkałem człowieka na przystanku. Wyklinał na kościół i mówił, że to, co tam się dzieje, to jest obraza boska, a oni mówią, że są wierzący. Podchodzę do niego, rozmawiam, pytam: o co panu chodzi? Po krótkiej rozmowie człowiek się zmienia. Rozumiecie, o co chodzi w wyprawie misyjnej apostołów, w głoszeniu Ewangelii? Chodzi o to, byśmy my sami się zmieniali wtedy, kiedy zmieniamy kogoś. Wiecie, ile razy ja podchodziłem do pewnych sytuacji z ludźmi, naprawdę z wielkimi nerwami, czasami ze złością. Ale zanim doszedłem do takiej osoby, to zrobiłem sobie jeszcze parę kroków naokoło, żeby mi przeszło. I zaczynam na chłodno rozmawiać. Proszę Ducha Świętego, daj mi tyle siły, by to wszystko się poukładało tak, jak Ty chcesz. I tak jest. Tworzenie wspólnoty to takie popatrzenie na swoje życie, jakie ono było do tej pory. Pamiętacie pierwszą konferencję, tą, którą mówiłem? O celu, o tym, by zadać sobie pytanie, kim jestem, jaki jestem. To jaki jesteś teraz? Czy jest różnica między tym, co było na początku, a tym, co jest teraz? No mi urosła trochę bardziej broda. To jest znak widoczny. Czy ktokolwiek coś mógłby powiedzieć innego, że widzi we mnie jeszcze jakąś inną zmianę? Może tak jest. Czy ktoś po was, jacy jesteście, po tych 7 tygodniach mógłby powiedzieć, że rzeczywiście jest jakaś zmiana? Może mąż, może żona, może dzieci. Owoce rekolekcji są widoczne i niewidoczne. Widoczne to te, które następują czasami stopniowo, czasami gwałtownie. Jeśli chodzi o przemianę ducha, to jest kształtowanie, które musi być naprawdę motywowane codziennością, czyli krok po kroku. My byśmy tak chcieli się zmienić duchowo, uciec od wszystkich zniewoleń, przywiązań, tak od razu. Panie Boże, ufam Ci, naprawdę Ci ufam, zabierz to wszystko. Fajnie by było. I wyobraźcie sobie, że tak by się stało. Jeśli ktoś ma mocną wiarę, to zrozumie, dlaczego Pan Bóg w nim zadziałał nagle. Ale gdyby ktoś nie miał mocnej wiary, to byłoby tak. Ale fajnie, Bóg mnie posłuchał. Bóg mnie posłuchał. Jestem chyba ważniejszy od Niego, skoro zrobił to, co ja chciałem. Rozumiemy, o co chodzi? Chodzi o zwykłą pokorę do siebie. Może tutaj być taka osoba, która kompletnie nie czuje, że coś się w niej zmieniło. Może tak być. Wiecie, kiedy ja miałem pierwszy raz wylanie Ducha Świętego i modlitwę nade mną o dary Ducha Świętego? Byłem u Kamedułów na Bielanach koło Krakowa. Po pierwszym roku w seminarium miałem nie wracać już do seminarium, bo miałem wszystkiego dosyć. No ale proboszcz mówi tak, wróć, bo wakacje to nie jest czas, kiedy powinno się podejmować decyzje, ale czas w seminarium. No to dobra, wróciłem. Nic się nie zmieniło, więc po połowie roku stwierdziłem, że może nie będę brał papierów z seminarium, ale wezmę sobie taki urlop dziekański. Czyli tak na rok albo pół roku. No i idę do swojego ojca duchownego, żeby mu to oznajmić. Przychodzę jednego wieczoru, nikt nie otwiera. Drugiego wieczoru, nikt nie otwiera. Powiedziałem sobie, dobra, jak teraz nie otworzy, to zostaje. Przychodzę trzeciego wieczoru, nikt nie otwiera. No a ja oczywiście Panu Bogu mówię tak. Wiesz co, Panie Boże, ja wiem, że se ze mnie żartujesz. Pójdę jutro. Drzwi się otwarły. Powiedziałem ojcu duchownemu, że zamierzam odejść przynajmniej na chwilę. No ale dobra, no skończ przynajmniej egzaminy. Został Ci tylko jeden egzamin, nie? I wrócisz sobie wtedy po połowie roku i zaczniesz dalej. A ja mówię mu tak, wie ojciec co? Nie podejdę do tego egzaminu. Bo jeśli ja mam zawiązać wspólnotę ze swoim rocznikiem nowym, to chcę, żeby to był czas jak najdłuższy. Czyli chcę znowu zacząć od października. Ty jesteś głupi, no i co? Będziesz chodził znowu na te same wykłady i to samo zdawał i tak dalej. A wie, no jak będzie trzeba, no to tak będzie, nie? No i tak się stało. Oczywiście nie musiałem egzaminów zdawać znowu, ale chciałem ze wspólnotą swoją rocznika być jak najdłużej, żeby ich poznać, żeby oni mogli też mnie poznać. Człowiek podejmuje różne decyzje w życiu. Wrócę do tego momentu, bo od tego zacząłem tą historię, że właśnie w tym czasie tej połowy roku stwierdziłem, że na chwilę pójdę do Kamedułów, zobaczyć jak tam jest. Chciałem odświeżyć moją relację z Panem Bogiem. No i się okazało, że właśnie tam, akurat wtedy, w tym tygodniu, w którym ja byłem, przyjechał ksiądz, który był egzorcystą, który działał w odnowie w Duchu Świętym. No i braciszkowie Kameduli poprosili o modlitwę nad nimi, o modlitwę o wylanie darów Ducha Świętego. No i przybiegł taki jeden braciszek i mówi: wiesz co, jak coś to chodź. No i mówi, kto jest. A ja sobie myślę tak: oj Boże, Boże, i po co mi to? I miałem nie iść. Tylko nie powiedzieli godziny, kiedy to ma być. No i tak chodziłem sobie tam po dziedzińcu. Chodziłem. No i wlazłem do kościoła. A braciszkowie: o, jesteś, no to chodź. Popatrzcie, jak w życiu jest. Czasami rzeczywiście jesteśmy tacy otępiali na wołanie Pana Boga. Czasami tacy jesteśmy. Chcemy po swojemu. Ja też swoje życie chciałem po swojemu poukładać, a tutaj popatrzcie się. Pierwsze zetknięcie z odnową w Duchu Świętym. Ja walczę, żeby uciec. Pan Bóg walczy o to, żebym został. Takich walk w naszym życiu jest mnóstwo. Tylko najistotniejsze jest to, byśmy potrafili w tym wszystkim, co my przeżyliśmy, zobaczyć działanie Pana Boga. Czy wy podczas tych tygodni rekolekcji zauważyliście działanie Pana Boga w swoim życiu? To jest pytanie, z którym was zostawiam. Ale żeby dopełnić dzieła, bo dzisiaj jeszcze chodzi o ostatni dar Ducha Świętego, dar bojaźni Bożej. Tu nie chodzi, żeby Pana Boga się bać. Bój się Boga, nie? Tak czasami mówimy. Jak mogłeś tak postąpić? To się wszystko na Tobie zemści. Zobaczysz, wszystkie cierpienia, to wszystko spadnie na Ciebie za to, coś zrobił. Bojaźń Boża to jest taki moment, który znajduje się między zuchwałością a lękiem. Zuchwałość względem Boga polega na tym, że Panie Boże, jesteś tak kochający, że przebaczysz mi każdy grzech. A dobra, pogrzeszę sobie jeszcze dzisiaj, jutro pójdę do spowiedzi. No muszę, Panie Boże, wiesz, no tak to jest, jestem słaby. Ale wiem, kochasz mnie, bo to jest wszystko przecież w Ewangelii, w Kościele się o tym mówi. Daj mi jeszcze czas, pogrzeszę i przyjdę. Natomiast druga granica, lęk, jest trochę bardziej niebezpieczna, bo jak jedno i drugie pochodzi rzeczywiście od złego, to lęk ma jeszcze w sobie coś takiego, co człowieka paraliżuje kompletnie. Zamyka go w sobie totalnie. Widzieliście kiedyś zranione dziecko? Na filmach czasami tak jest. To jest dziecko, które zazwyczaj ucieka do kąta, które chowa w dłoniach swoją głowę i nie patrzy kompletnie przed siebie. To jest dziecko, które czuje się osłabione wszystkim, co istnieje. Lęk, który pochodzi od złego, który pochodzi od szatana, właśnie na tym polega. Zamykamy się w kącie, bo w kącie czujemy się bezpiecznie i chowamy swoją twarz tak głęboko, jak tylko potrafimy. Lęk to jest z kolei drugi margines, który polega na tym, że nikt mnie nie kocha. Nikomu na mnie nie zależy. Po co mnie, Panie Boże, stworzyłeś? Jestem nikim. Jestem totalnym zerem. I bojaźń Boża wchodzi między te dwa marginesy. Bojaźń Boża to jest uświadomienie sobie tego, że Pan Bóg istnieje, Pan Bóg jest ze mną, nawet wtedy, kiedy grzech popełniam, nigdy mnie nie opuszcza. Ale ja sam też rozumiem, że dzięki Niemu tylko mogę w swoim życiu wiele zmienić. Że jest ktoś, przynajmniej jeden, kto mnie kocha. I to jest Bóg. I dla Niego zrobię wszystko. Jeśli pójdę za tym, że Pan Bóg mnie kocha, człowiek zaczyna wychodzić z kąta. Zaczyna automatycznie patrzeć przed siebie i dostrzega ludzi, że nie wszyscy są tacy, którzy krzywdzą, ale są tacy, którzy okazują też miłość, którzy otwierają swoje serce. Bojaźń Boża polega na tym, że człowiek się otwiera się na działanie Boga w swoim życiu. Panie Boże, taki jestem. Jestem słaby. Popełniam grzechy. Ale dobrze wiesz, że chcę wreszcie z tym skończyć. Jeśli taka jest Twoja wola, to naprawdę chcę się zmienić. To zrób ze mną, co chcesz. I na pomoc takiej osobie może przyjść wspólnota. We wspólnocie człowiek czuje się pewny. We wspólnocie człowiek czuje się mocny. We wspólnocie człowiek rzeczywiście zaczyna odkrywać siebie, jaki jest. Taki obraz wam pokażę. Człowiek, który jest we wspólnocie, to tak jak byłby w salonie pełnym luster. Widzi siebie z każdej strony. Czyli ludzie, którzy mnie otaczają, widzą mnie, jaki jestem i nawet dostrzegają to, czego ja nie widzę. Nie widzę swoich pleców. Ktoś moje plecy widzi. To znaczy, ktoś widzi we mnie pewien talent, którego ja przez lata nie widziałem. Takie jest zadanie wspólnoty. Eucharystia, sakrament pokuty i pojednania, modlitwa, czyli spotkanie z Panem Bogiem, Słowo Boże, ewangelizacja i świadectwo swojego życia. To są filary życia we wspólnocie. Wiele macie już za sobą. Chciałbym, żeby korzystanie, tak to nazwę, korzystanie z Eucharystii, bo każdy z was korzyść jakąś osiąga, tylko może tego nie dostrzega. Żebyście z Eucharystii korzystali jak najczęściej. Żebyście potrafili rzeczywiście wejść w tę modlitwę, która jest doskonałą modlitwą. Nie ma doskonalszej. Wiecie, że po równinach człowiek może chodzić cały czas, ale najtrudniej wychodzi się i zdobywa szczyty, które wiele człowieka kosztują. Eucharystia jest takim szczytem. Wiem, że trudno się modlić w kościele na mszy świętej, kiedy ktoś przede mną stoi, kto się kręci, dubie w nosie, rozgląda się i tak dalej. To wszystko człowieka rozprasza. To jest wychodzenie na szczyt. Jeśli prawdziwie chcecie przeżyć Eucharystię, to wam gwarantuję, że zawsze będą rozproszenia i trudne sytuacje. Modlitwa Pismem Świętym. Coś, co wam było przez te tygodnie nie obce. Mam nadzieję. Spróbujcie Księgę Pisma Świętego mieć na szafce koło łóżka. Ja mam na parapecie, bo parapet mam akurat przy łóżku. Mogę sobie sięgnąć po nie, kiedy chcę. Spróbujcie choć jedno zdanie przeczytać. Tylko tyle. I ostatnia rzecz. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak reklama. Ale po takich rekolekcjach, które się przeżywa, trzeba poszukać wspólnoty. Może w swojej parafii, może w innej parafii. Może to być wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą tu mamy. Może to być wspólnota żywej wiary. Może to być wspólnota różańcowa, wspólnota rodzin. Popatrzcie, ludzie, którzy tworzyli pierwsze wspólnoty, to byli ludzie, którzy właściwie siebie znali, których było niewiele. Dlaczego my dzisiaj pragniemy wspólnoty? Wspólnot takich, jakie właśnie mamy przy parafiach, bo nie chcemy być anonimowi w Kościele. To, czym zwyciężają z nami inne grupy, protestanci, Świadkowie Jehowy, to są małe grupy, które znają swoich ludzi. My, ja nie porównuję nas do takich grup, ale popatrzcie, to wyszło z Kościoła, to wyszło od ludzi. Chcemy zawiązać wspólnotę. Nie chcemy być tylko masą ludzi w Kościele. W Kościele jako budynku na mszy świętej. Ja chcę rzeczywiście coś z siebie dać. Chcę być we wspólnocie. Chcę, żeby ktoś mnie posłuchał. Żeby ktoś mnie zganił, zrozumiał i tak dalej. Nie chcę się powtarzać. Po to jest wspólnota. Wy też wspólnoty zawiązaliście, wielu z was, wspólnoty małżeńskie. Po to, żeby kogoś przy sobie mieć. Skończę na tym, bo mogę wiele gadać, ale szkoda mojego gardła i szkoda was, bo nie jest tutaj za ciepło. Ja wam dziękuję za wszystko, za to, że jesteście, za to, że wytrwaliście do końca. Za to, że tworzymy naprawdę fajną wspólnotę, która może się rozejdzie, ale w głowie, w sercu pozostaje to, co zostawiliście. Co będzie dalej? Dalej będzie... Chwilkę zaśpiewamy, nie? Chwileczkę dosłownie, jedną może pieśń i przejdziemy na dół pod kościół, tam jest ciepło. Jest ciepło? Tam się zagrzejemy, tam będzie agapa, tam można napić się herbaty albo kawy. Można coś ciekawego, fajnego zjeść, porozmawiać. Tam też każdy z was dostanie pewną pamiątkę, żeby wam się to wszystko dobrze kojarzyło, żebyście wiedzieli, że przeżyliście taki moment tu, w tym kościele, w tej wspólnocie. Aha, właśnie, zapomniałem o istocie. Czy jest ktoś, kto chciałby powiedzieć świadectwo? Jeśli ktoś ma na tyle odwagi, zapraszam. Dacie radę, wytrzymacie. Mi jak jest zimno, to sobie wyobrażam, że jestem gdzieś w ciepłym pomieszczeniu albo gdzieś na plaży.